Gość dnia w Radiu Rodzina.
Witam się z Państwem w kolejnej odsłonie audycji Gość Dnia Radio Rodzina. Dziś dzień szczególny, Międzynarodowy Dzień Kobiet, 8 marca, przy mikrofonie Karolina Gaweł. Cieszę się, że w takiej tematyce mogę tę dzisiejszą rozmowę właśnie poprowadzić, a jeszcze bardziej cieszy mnie to spotkanie, które jest przed nami, bo już teraz mam przyjemność przedstawić mojego i Państwa gościa. Siostra Blanka Sułkowska ze Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana. Szczęść Boże!
Szczęść Boże, witam serdecznie panią redaktor i wszystkich radiosłuchaczy.
Bardzo się cieszę, że udało nam się tutaj bez żadnych problemów skontaktować. Ja tylko dodam, jeszcze nim przejdziemy do całego tematu naszej rozmowy, wprowadzę, że dzisiaj chcemy porozmawiać o takiej Bożej kobiecości. I właśnie tak jako takie pierwsze pytanie, wstępne pytanie. Czym dla siostry jest wspominana kobiecość?
Kiedy w ogóle myślę o kobiecości, to najpierw przychodzą mi pewne takie hasła, takie słowa, prawda, że jest to pewien dynamizm. Dla mnie też jest to związane kobiecość z życiem, z przekazywaniem życia, ale nie tylko w tym kontekście takiej fizyczności poprzez bycia mamą, zrodzenia dziecka, chociaż to jest taki bardzo naturalny i oczywisty aspekt, ale to jest dla mnie też taka zdolność do takiego wzbudzania zachwytu nad życiem. Jeśli kobieta sama cieszy się swoim życiem, odkrywa to piękną radość, sens swojego życia, to wtedy to też jest widoczne dla innych i powiedzmy, że w jakiś sposób zaraża tym. Więc tak, więc takie pobudzanie do życia, odpowiedzialność też za to życie, za swoje własne, za innych. W kontekście też właśnie takiej Bożej kobiecości myślę, że możemy powiedzieć, że odpowiedzialność za życie Boga w innych, ukazywanie tego życia Boga, jakie jest w mojej codzienności, a przez to właśnie też w innych. To, co też mi przychodzi do głowy, to taka umiejętność dostrzegania drugiej osoby, relacyjność po prostu, a co się z tym wiąże, jakaś empatia, zdolność słuchania, piękno, wiara, też troska o drugą osobę, więc to są takie określenia, które przychodzą mi w związku z tą kobiecością, więc powiedziałabym, że to jest takie funkcjonowanie, takie przeżywanie codzienności przez kobietę, które zarówno ją w jakiś sposób buduje, ale też przenosi się właśnie na otoczenie, na drugich. No i to się dzieje w sposób bardzo indywidualny dla każdej kobiety, jak wiemy.
Zgadza się, wszystko się zgadza jak najbardziej. A jeszcze tak chciałabym dopytać, czy to postrzeganie kobiecości zmieniło się na przestrzeni lat?
Czy zmieniło się przeze mnie to postrzeganie, czy tak w ogóle?
Tak, myślę, że tutaj jeszcze w tym momencie personalnie, bo do takich bardziej ogólnych kwestii też na pewno przejdziemy, ale w tym momencie skupmy się na tym przeżywaniu kobiecości, czy postrzeganiu kobiecości przez siostrę.
No, myślę, że mogę powiedzieć, że to jest, że całe życie jako proces ciągle zmienia coś w nas, prawda? Kształtuje i to, jak wracam pamięcią, jak postrzegałam i samą siebie, i kobiecość, inne kobiety w moim otoczeniu także, to było inne niż jest teraz, prawda? Bo człowiek na przestrzeni lat wciąż poznaje, ma różne doświadczenia, poszerza swoją perspektywę przeżywania i jakiejś percepcji, więc myślę, że tak, że to był taki proces i myślę, że on będzie trwał przez całe życie tego rozwoju, choćby z tego aspektu relacyjności, prawda, otwierania się na innych. Im bardziej na przeciągu lat ja samą siebie też poznaję, jaką jestem w oczach Boga, w oczach innych ludzi, wciąż poznaję, rozwijam swoją wartość, przez to myślę, że też rozwija się to spojrzenie na kobiecość. Chyba tak bym to ujęła.
Myślę, że właśnie to też jest, to pięknie pokazuje, że człowiek przez całe życie się uczy, przez całe życie się rozwija. Właściwie życie człowieka to jest jeden wielki, płynny proces i nie można powiedzieć, że ten nasz ludzki, czysto ludzki światopogląd się nie zmienia. On raczej nie jest stały, bo jesteśmy tylko i aż ludźmi, ale jednak tutaj wiele się może zmienić, czy poprzez pracę nad sobą, czy może właśnie też różne bywają etapy w życiu człowieka. Czasami też oddalamy się od Boga. Wtedy też to postrzeganie świata czy samego siebie się zmienia, ale właśnie skoro jesteśmy przy tym temacie, też to wybrzmiało, że dla każdej kobiety postrzeganie kobiecości jest dość indywidualne. Ile osób, tyle definicji. Z czego mogą wynikać takie różnice w postrzeganiu tego, czym jest kobiecość? Bo czasami te definicje faktycznie znacząco się od siebie różnią.
No myślę, że tu jest i ważny aspekt taki indywidualny i taki aspekt globalny, środowiskowy, w którym przeżywa się właśnie swoją codzienność, bo ten aspekt indywidualny myślę, że jest związany z historią rodziny, ze środowiskiem, w którym się żyje, bo to wpływa na funkcjonowanie, na postrzeganie, prawda, danych jakichś wzorców, też wartości. Więc myślę, że dużo wnosi przykład rodziny, przykład kobiet, które spotkały się w rodzinie. Dla mnie bardzo ważnym przykładem była moja babcia, moja mama, starsza siostra, później pojawiały się kolejne ważne kobiety w mojej rodzinie i nie tylko w rodzinie, ale po prostu takie, które pojawiając się w moim życiu ukazywały mi na nowo jakiś taki rys kobiecości, aspekt, który dla mnie był taki wow, był zachwycający, jakiś taki nowy, że właśnie ktoś w taki sposób może przeżywać ten rys kobiecości, bycia człowiekiem po prostu. Natomiast też jest ważny ten aspekt taki globalny, czyli to, co mówi nam współczesność, jaki ma obraz i tak dalej. No i czasem zachodzi taka konfrontacja, czy to, co jest takim też moim, w czym wzrastałam, czy to zgadza się z tym, co się pojawia też w dzisiejszym świecie, czy te moje wartości są z tym kompatybilne, czy raczej jest rozdźwięk, prawda? No i jest to kształtowanie, jest ciągły wybór tych wartości, opowiadanie się, czy to już jest moje, czy to już nie jest moje. No i tak jak wspominałyśmy, to kształtuje się przez całe życie, bo tak różne mamy doświadczenia, spotkania. Więc myślę, że te różnice mogą wypływać z tych podejmowanych decyzji, wartości, które kształtujemy. No i poniekąd z tego, jaki jest obraz kreowany i na ile to wpływa na daną osobę, na daną kobietę.
A ja zapytam tak przewrotnie, bardzo przewrotnie myślę. Czy siostra zakonna również może być kobieca?
Myślę, że to jest takie naturalne i nierozłączne. Oczywiście. Jeszcze wracając nawet do tego pierwszego pytania i na tą definicję, na którą patrzyłyśmy sobie, czym jest kobiecość. Więc to z tego wypływa po prostu, że chodzi o to przekazywanie życia, chodzi o tą radość, o ten dostrzeganie i przeżywanie sensu tego mojego życia, tego mojego powołania, które odkryłam też w sobie. Ja jako siostra zakonna na tej drodze życia z Bogiem i dla Boga właśnie taki sens odkrywam. I myślę, że w codzienności właśnie to się realizuje. Te wszystkie aspekty, pomimo że w inny nieco sposób niż w rodzinie, ale także z rodzin wyszłyśmy jako siostry, jako każda osoba powołana, więc mamy to doświadczenie rodziny, a przenosimy to później na życie we wspólnocie, na życie dla innych poprzez apostolstwo, poprzez różne działalności, ale sam wybór powołania w życiu zakonnym myślę, że nie umniejsza tutaj bycia i przeżywania tej kobiecości, bo po prostu jesteśmy kobietami, więc nie możemy być niekobiecy.
Oczywiście, ja tutaj jak najbardziej się z tym zgadzam. Po prostu chciałam poznać siostry zdanie na ten temat, ale faktycznie to trzeba podkreślić, że to są takie cechy uniwersalne i też usposobienie każdej z nas. Myślę, że to też jest dobry moment, by powiedzieć kilka słów na temat założycielki waszego zgromadzenia. Mówimy tutaj o słudze Bożej, matce Pauli Zofii Tajber.
Dokładnie. Tak, to jest bardzo dla mnie miły aspekt i zawsze też, kiedy słyszę o mojej matce założycielce, to mam wielki uśmiech i taką radość, bo jest to dla mnie osoba też niesamowita, bardzo inspirująca i właśnie jako kobieta też inspirująca. Ona żyła na przełomie XIX i XX wieku. Urodziła się w Białej Podlaskiej, tam jak pierwsze lata dzieciństwa spędziła. W takiej zamożnej rodzinie była 15. dzieckiem i później jej rodzina przeprowadziła się do Żytomierza, tam spędziła późniejsze lata. Utalentowana artystycznie, muzycznie, miała możliwość kształcenia się, ale w tym wszystkim to, co mnie ujmuje w niej, ta wiara, którą miała na samym początku, otrzymaną od rodziny, rozwijaną, kiedy była małym dzieckiem, bardzo lubiła obserwować przyrodę, była taka ciekawa świata, ciekawa też samej siebie, jaki jest sens jej życia, po co ona żyje, co ma robić, co ma dokonać. Tak zadawała sobie te pytania i wielokrotnie właśnie pisze je, wspominając w pismach, które nam pozostawiła. Więc taka ciekawość świata, ciekawość o ten sens życia. I później przychodzi moment, kiedy ona porzuca wiarę. Ponad 7 lat takiego trochę błąkania się, powiedzmy, bo ona właśnie w tym czasie była w takiej, jak opisuje, takiej trochę ciemności. Negowała życie kościoła, działalność, nie praktykowała. I później przychodzi taki moment zwrotny, kiedy takiej ciekawości. Ona przychodzi jako 25-latka w Wielki Piątek do kościoła zobaczyć grób pański, ale tylko pod względem artystycznym, też z takim raczej pogardliwym nastawieniem do tego, kogo tam zastanie i tak dalej. I przychodzi moment takiej łaski, kiedy Bóg daje jej poznać, że tam w Najświętszym Sakramencie On jest naprawdę, prawdziwy, żywy Bóg. Kiedy ona spotyka się z Najświętszym Sakramentem wzrokiem, upada wtedy na kolana, pojawiają się łzy, o których sama pisze po latach we wspomnieniach, że łzy nie były częstym gościem na twarzy tej dumnej Zofii, a wtedy się pojawiły i nastąpiła taka przemiana, która dała jej też taką wolność. I ona wciąż szukała, drążyła, jaki ma być cel jej życia, jaki ma być sens. No i gdzieś po drodze odkryła, że właśnie ma być tą pierwszą, która założy to nasze zgromadzenie, gdzie przekaże też nam te najgłówniejsze fakty i będzie uczyć o tym, jak żyć Jezusem, bo to jest taki centralny punkt naszej duchowości. I chyba też to, co mnie zachwyca w jej postaci, to to, że ma tak wielkie zaufanie do Boga. Kiedy ona już poznała, że On jest rzeczywiście realnie w jej życiu. Na nowo też później po nawróceniu odkryła tą jego wierną obecność, że On jej nigdy nie zostawił. To tak naprawdę ona bardzo głęboko mu ufała, wierzyła, nawet jeżeli były sytuacje i momenty, które no, nie prowadziły do jakichś pewników, które nie były komfortowe, bo to ją uczyło patrzeć, że opatrzność Boża ogarnia to. I nawet kiedy przychodziły trudne wydarzenia, przeciwne, ona starała się dziękować za to, bo wierzyła, że wypłynie z tego dobro, bo Bóg czuwa nad tym. I rzeczywiście tak było. Były sytuacje potwierdzające tą jego troskę i miłość. I myślę, że to właśnie pięknie wzrasta, że my, ucząc się zaufania, tej nadziei względem Boga, Bóg przychodzi i potwierdza nam to w konkretnych wydarzeniach. To może się wciąż rozwijać, rozwijać coraz bardziej. Po prostu relacja. Ja mówię mu o swoim życiu, on opowiada mi o swoim. I kiedy patrzę na życie matki założycielki, to właśnie to było taką charakterystyczną cechą.
Czy też właśnie to usposobienie matki założycielki przyczyniło się do podjęcia właśnie decyzji o wstąpieniu do tego zgromadzenia? Jak wyglądała ta historia w ogóle?
Historia jest bardzo zawiła, ciekawa. Choć nie bezpośrednio osoba matki założycielki przyciągnęła mnie jakoś do zgromadzenia, bo nie znałam jej. Ja dopiero wstępując do zgromadzenia miałam okazję poznać jej postać. Chociaż ilekroć modlę się przy jej sarkofagu, który mamy w krakowskiej kaplicy naszego domu, to mam takie poczucie, że ona już wtedy mnie kochała. Teraz mnie kocha, że to jest taka łączność naszej matki wobec kolejnych sióstr, kolejnych pokoleń sióstr. I zawsze mam taką jakąś świadomość, takie przekonanie, że obejmuje mnie i moje siostry miłością. Natomiast jak to się stało, że jestem w zgromadzeniu, bardziej przez wizerunek Jezusa promieniującego, który spotkałam. Najpierw spotkałam też moje siostry dwie, ale tak naprawdę ten wizerunek był kluczowy. Wizerunek, który powstał na podstawie wizji, którą miała nasza matka założycielka. Ona, kiedy nawróciła się, jedną z takich szczególnych dla niej form modlitwy była adoracja przed Najświętszym Sakramentem. I podczas jednej z takich modlitw ona w miejscu monstrancji zobaczyła Pana Jezusa ubranego w białej szacie, od którego odchodziło mnóstwo promieni. I one dotykały zarówno ją, ludzi, którzy byli wtedy w kościele, ale co więcej, przenikały te promienie ściany kościoła i dotykały ludzi, którzy byli na zewnątrz. I po latach znalazł się malarz, notabene pan Chyła, który malował obraz Jezu Fontobie, znajdujący się w krakowskich Łagiewnikach. I on namalował taki wizerunek Jezusa, właśnie od którego odchodzi mnóstwo promieni. I co urocze, wokół Jezusa znajduje się mnóstwo kółeczek. Niektórzy mówią, że są podobne do baniek mydlanych i one właśnie symbolizują ludzkie dusze. I ten wizerunek, kiedy zobaczyłam, coś mnie urzekło w tym i powiedziałam sobie, czuję, że wrócę przed ten obraz. To była taka rozmowa na korytarzu, już wychodziłam wtedy z klasztoru, pierwszy raz go widząc, a kilka godzin później siedząc na mieszkaniu, wtedy byłam w trakcie studiów położniczych, nie dawał mi ten obraz spokoju i wygooglałam go sobie i śmieję się, że Pan Jezus powołuje w tak różnych sytuacjach i miejscach. Mnie powołał na mieszkaniu gdzieś tam w nocy, kiedy siedziałam z laptopem na kolanach w dresach i patrząc w ten wizerunek usłyszałam w swoim sercu, ja Ciebie tam chcę. I to było dla mnie totalne zaskoczenie, ale też po zastanowieniu się, tak jakoś z jakimś takim zaufaniem powiedziałam, że jeśli chcesz, to okej, ja zgadzam się. I poczułam wtedy taką radość, której no, nigdy takiego charakteru, jakiejś takiej radości nie miałam już później. Był on taki bardzo specyficzny. No i tak się wydarzyło, że dosyć szybko podjęłam decyzję, że rzeczywiście chcę wstąpić, że odnajduję w tym coś, co jest takim moim dla mojego życia. I niesamowicie później się przekonywałam, że ta duchowość, postać matki, to co ona mówiła, gdzieś rezonuje z tym, co jest takim moim, w moim sercu, bo jak chodzi o wybór właśnie drogi powołania, to jest też ważne, jakim charyzmatem żyje dana rodzina zakonna, bo to jest też coś takiego mojego, co przeżywam w codzienności. Więc tym bardziej cieszę się, że że Bóg był tak piękny w tym prowadzeniu mnie, że pozwolił mi konkretnie wstąpić tutaj, pomimo tego, że ja jakoś się nie wczytywałam, nie szukałam tego, to On mnie pierwszy znalazł.
Znalazł i teraz wydaje mi się, że siostra odkrywa to, że jest siostra we właściwym miejscu i że ten charyzmat zdecydowanie wpisuje się w to wszystko, co we wnętrzu się rozgrywa. To jest przepiękne. Ja tak sobie słucham chociażby opisu obrazu. To naprawdę musi być coś niesamowitego. Sama interpretacja jego też do takiej, można powiedzieć, że walki o ludzką duszę. Jeszcze pewnie przejdziemy, to gdzieś tak w nawiązaniu do zgromadzenia sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana, ale nim właśnie przejdziemy do tego etapu naszej rozmowy, to jeszcze chciałabym zapytać, czy w życiu siostry pojawiła się jakaś kobieta bądź kobiety, które wpłynęły na to życie w sposób znaczący? Czy była jakaś kobieta, która stała się życiową inspiracją?
Tak jak wspominałam wcześniej, wydaje mi się, że to były te pierwsze kobiety w moim życiu tak ważne. Moja mama, moja babcia, takie wzory jakiegoś takiego ciepła, gdzieś troski, uważności. Też takie kobiety modlitwy. Jak sobie wspominam, to właśnie często, czy to mamę na klęczkach gdzieś w ciszy, w kącie pokoju, czy moja babcia, do których jeździłam na wakacje, do dziadków, prawda, i tą babcię gdzieś krzątającą się koło takiego starego pieca jeszcze z płytą, gdzie podkładało się drewno. I ona po całym dniu tej takiej pracy siadała na takim małym krzesełku i takie mam wspomnienia. Też nawet te rozmowy takie o wierze, chociaż nic jakby nie wskazywało, przynajmniej ja tego nie odkrywałam, że gdzieś myślę o takim życiu w bliskości Boga. później też moja siostra, inne osoby, które się pojawiały w życiu naszej rodziny. Też na różnych wyjazdach, rekolekcjach miałam możliwość spotykać różne czy dziewczyny, kobiety także i wspominam różne siostry zakonne, które gdzieś pojawiały się, chociaż nie tyle zachwycała mnie droga ich powołania, co bycie takimi po prostu radosnymi. Może gdzieś widziałam taki, było widać, czy one przeżywają z takim sensem i satysfakcją to, co wybrały i to gdzieś powodowało we mnie taki zachwyt. To są te postaci. Natomiast też chyba mocno wpłynęły na mnie takie postacie kobiece, które gdzieś w historii, w hagiografii święte, które gdzieś swoim życiem właśnie tak w sposób bardzo subtelny, ale też pociągały mnie. Dla mnie też szczególną osobą jest postać błogosławionej Karoliny, bo ja jeździłam jako nastolatka na rekolekcje, które były organizowane przy sanktuarium, w którym znajduje się jej szczątki, gdzie żyła. I na początku ja z nią nie miałam jakiejkolwiek jakby takiej więzi, relacji. Po prostu było to miejsce, w którym przyjeżdżaliśmy jako grupa, a przy okazji no, była jej osoba tam jakoś bardzo szczególnie związana. Natomiast później po latach też siostra, która była wtedy w zgromadzeniu odpowiedzialna za kwestie powołaniowe, ona się modliła za jej wstawiennictwem o nowe powołania do naszego zgromadzenia. I ja na pewnym etapie też odkryłam, że Karolina, pomimo tego, że ja nie byłam na nią otwarta, to wierzę, że ona za mnie się modliła, za mną się wstawiała. I teraz patrzę na nią, że jest dla mnie jak taka starsza siostra też, która już z nieba w tej miłości takiej doskonałej, w której ona już żyje blisko Boga, modli się za wiele osób i my nawet o tym nie wiemy, jak święci wpływają na nasze życie, jak wspierają nas, bo oni już drogę swojego życia przeszli, doświadczyli i może patrząc na nasze życie widzą jakieś swoje też sytuacje, i chcą nam pomóc w tym, bo oni już kochają bardziej.
Błogosławiona Karolina też pojawiła się w przestrzeni naszego radia, kiedy miałam przyjemność rozmawiać z jedną z organizatorek pierwszego zjazdu Karolin do błogosławionej Karoliny właśnie.
Świetnie.
Z racji tego, że też moja imienniczka to jakoś też jest mi szczególnie bliska, także tutaj jak najbardziej się podpisuję też pod tym, o czym siostra mówi. Ale też w przestrzeni biblijnej mamy do czynienia z wieloma żeńskimi postaciami. Czy ma siostra swoją ulubioną?
Ta, która mi przychodzi pierwsza na myśl, która zawsze mnie tak zadziwia, to jest postać Zuzanny ze Starego Testamentu. To jest bodajże Księga Daniela. Zuzanna, która mieszka na tym wygnaniu babilońskim i która jest po prostu oskarżona o zdradę małżeńską, o niewierność przez dwóch starszych mężczyzn. I cała ta sytuacja, która tam wypływa, to, że w tym oskarżeniu no, ona zostaje taka sama, ale nie traci wiary w Boga. I wcześniej też jest mowa o tym, że jest tą, która boi się Pana, ale też taka pełna uroku, jakiejś mądrości. I to są cechy, które nie były tylko wylansowane na potrzeby tekstu, bo te sytuacje właśnie takie skrajne, które przychodzą, one tak naprawdę sprawdzają nas, są papierkiem lakmusowym. I ta sytuacja, w obliczu której została postawiona Zuzanna, ona też pokazała, że jest nadal wierna, nadal jest ta bojaźń Boża, jest ta mądrość, która nie pozwoliła jej stracić nadziei, że Bóg czuwa nad tym. No i okazało się, że Pan Bóg to pięknie rozwiązał, posłał też Daniela, który poprowadził dalej tą sprawę, także wyszła na jaw prawda i zostały ujawnione to kłamstwo. I ta postać jest dla mnie taka tak szczególna.
Ile można się dowiedzieć? Proszę bardzo. Także każdy z nas może teraz takie zadanie na Dzień Kobiet, żeby się zastanowić może nad tym, która z kobiet biblijnych, czy błogosławionych lub świętych jest nam szczególnie bliska i ten dzień razem właśnie z tą postacią przeżyć. Do tego zachęcamy. Ten czas antenowy też już wielkimi krokami dobiega końca, ale jeszcze sobie pozwolimy na chociaż dwa pytania. Też zwróciły moją uwagę słowa z Księgi Przysłów. Wdzięk jest zawodny, piękność ulotna, chwalić należy kobietę, która boi się Pana. Myślę, że właśnie te słowa mogą być takim drogowskazem, na czym kobieta powinna budować poczucie własnej wartości, które aktualnie chyba najczęściej opiera się na wytycznych, które dyktuje współczesny świat. Teraz też tak nawiązuję do tego, o czym wspomniałam, że przydałoby się chyba odkłamanie obrazu kobiety. To odkłamanie obrazu kobiety staje się niejako walką o jej duszę. Jak w ogóle można podejść do tej kwestii, czego kobietom współczesnym brakuje i jak można sobie z tymi przeciwnościami poradzić?
No, myślę, że to jest bardzo ważny aspekt w życiu każdego człowieka, mężczyzny i kobiety. Takie spojrzenie właśnie na to, że mamy duszę, bo świat jest taki nastawiony na materializm, prawda? Na hedonizm, materializm. I dla mnie takim też bardzo ważnym wydarzeniem było, kiedy uświadomiłam sobie na podstawie znanej nam prawdy. Często słyszeliśmy na katechezie, dusza ludzka jest nieśmiertelna. A kiedyś przyszło mi do głowy takie stwierdzenie, przekonwertowanie po prostu tego zdania na takie stwierdzenie, to znaczy, że już nigdy nie przestaniemy istnieć. Dusza jest nieśmiertelna, czyli się nigdy już nie skończy jej życie. Nigdy nie przestaniemy istnieć. I dla mnie to było zapierające dech. Mówię, wow, niesamowicie, że Bóg w ogóle nas zapragnął, żeby stworzyć nas w konkretnym czasie, w konkretnej rodzinie, powołać nas do życia i żeby ono już się nigdy nie skończyło. I dlaczego? Chodzi o tą relację właśnie miłości i wartości. Kiedy ja zadaję sobie takie pytanie, po co mnie chciał, dlaczego i dlaczego na zawsze, czemu to moje życie ma się nie skończyć, to znaczy, że ono ma jakąś wartość. Ale też nie ma takiej wartości na zasadzie jakiegoś wykorzystania, że Bóg sobie chciał nas stworzyć dlatego, żebyśmy tutaj, nie wiem, przynosili mu jakieś benefity i tak dalej, bo okazuje się, spójrzmy, że kiedy właśnie jesteśmy najbardziej słabi, nie możemy się wykazać wtedy przed Bogiem, wtedy ujawnia się też Jego największa jakby miłość, prawda? Bo naprawdę On i wtedy nas kocha i wtedy, kiedy sobie świetnie radzimy. No chodzi po prostu o takie uzdrowienie też tego, że ja nie muszę sobie zarabiać na tą miłość Boga, tylko On mnie kocha. Też w tym kontekście mi przychodzi bardzo fajny obraz, a miałam to szczęście pracować 4 lata na oddziale noworodkowym, bo jestem położną i fantastycznie mogłam obserwować właśnie te mamy, które po porodzie opiekowały się swoimi dziećmi. Mogłam patrzeć na te noworodki, które rzeczywiście nic nie musiały robić, a były otoczone miłością, były otoczone uwagą. Często ten obraz pomaga mi też w takim odniesieniu samej siebie do Boga, do tej relacji. I kiedy mówiła pani redaktor o tych słowach właśnie z Księgi Przysłów, ta mądrość też, bojaźń Boża, w bojaźni, która jest darem Ducha Świętego, chodzi o takie zaufanie miłości, wierności Boga, zaufanie tego Jego wyborowi, że On wybrał, chciał moje życie. Jak ja poznaję te rzeczy, poznaję, jaka jest prawdziwa moja wartość, poznaję, jaka jestem w Jego oczach, myślę, że wtedy będzie się nabudowywała, rozwijało to poczucie wartości naszej, jak my patrzymy. Bo prawda, to się realizuje w relacjach. Ja też nie bez przyczyny to mówiłam, bo sama mam takie doświadczenie, że właśnie poprzez relacje, poprzez rozwój, spotkania, rozmowy, ja mogłam poznawać drugą osobę, ona mogła poznawać i mnie. Dzięki temu tworzyła się przestrzeń wzajemnej akceptacji, zrozumienia. I analogicznie jest w relacji z Bogiem. Może być też dla nas pomocą fakt, że właśnie Bóg stał się człowiekiem. Jezus Chrystus jest i Bogiem, i człowiekiem jednocześnie. To znaczy, że On bardzo dobrze rozumie mnie jako człowieka, rozumie mnie jako właśnie funkcjonującą w takim, a nie innym świecie. Bo realia życia zmieniły się, tak, były inne niż 2000 lat temu, ale samo funkcjonowanie nas jako człowiek na płaszczyźnie takiej fizyczności, psychiki, emocjonalności, reagowania i tych więzi międzyludzkich, to jest takim czymś stałym, prawda? Więc to może być dla nas niesamowitą też pomocą, że Bóg rozumie mnie, Bóg jest blisko mnie, co więcej, Bóg żyje we mnie, żyje w mojej duszy. I skoro ta dusza jest nieśmiertelna, to fajnie zobaczyć, skupić się na niej też. ale też w takim zdrowym patrzeniu myślę, że jest ważne o to, żeby nie iść w skrajności. Też chodzi o dbałość, o tą codzienną taką sferę fizyczności, zadbać o swoje zdrowie, o takie ludzkie rzeczy po prostu, bo cnota jest po środku. Prawda? I tu pięknie ta duchowość nas uczy tego, żeby jedno i drugie rozwijać, bo człowiek jest człowiekiem z ciałem i duszą razem. I Pan Bóg chce, żeby rozwijać nasze człowieczeństwo w całości. Ale kiedy odkrywamy rzeczywiście wartość naszego wnętrza, możliwości też naszego wnętrza, to my pięknie też rozwijamy to, co na zewnątrz, jakie mamy talenty, predyspozycje i tym wnosimy takie dobro na świat.
Tak się zasłuchałam, że aż nie wiem, jak to wszystko podsumować, ale myślę, że właśnie takie okoliczności, jak chociażby Międzynarodowy Dzień Kobiet, który dzisiaj przeżywamy, to jest bardzo dobra okazja do tego, żeby mówić o tak ważnych rzeczach. To też pokazuje te słowa, które siostra wypowiedziała, że wtedy, kiedy lokujemy poczucie własnej wartości tylko w tych czysto ziemskich, czysto ludzkich realiach, to może się okazać, że trudno nam znaleźć właśnie taki punkt odniesienia czy sens tego wszystkiego, ale jeżeli uświadomimy sobie to, że ta nasza wartość jest ukryta znacznie głębiej, w naszej duszy już się zaczyna to wszystko, a ta dusza, jak zostało to też wspomniane, jest nieśmiertelna, to jeżeli nie zatroszczymy się też o nią, to te wszystkie starania takie bardziej fizyczne, namacalne też nie będą miały większego znaczenia i może nie będą rezonowały na płaszczyźnie naszego życia. Wiele bardzo ważnych słów podczas tej rozmowy zostało wypowiedzianych. Bardzo za nie dziękuję i w taki oto sposób też myślę, że możemy tę rozmowę zakończyć. Przypomnę, że moim i Państwa gościem była siostra Blanka Sułkowska ze Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana. Serdeczne Bóg zapłać.
Ja także dziękuję i serdecznie pozdrawiam. Z Panem Bogiem.
Gość dnia w Radiu Rodzina.